Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on rzekł do nich: pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła go litość nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać. Oto słowo Pańskie. Na chwileczkę tylko na początku rozważań zatrzymam się nad pierwszym zdaniem dzisiejszej Ewangelii. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. To taka była piękna scena. Siedzący zapewne ze wśród stóp swojego mistrza, czy gdzieś przy ognisku, apostołowie opowiadają Panu Jezusowi, co zdziałali z entuzjazmem, błyskiem w oczu, fascynacją. Opowiadają o tym, jak się zły duch ich bał, jak ludzie przyjmowali Słowo Boże. Kochani, bardzo często właśnie nie ma tego w rodzinach, że ludzie nie siadają i nie opowiadają sobie, czym przeżywają. Że rodzice, słysząc muzykę swojego dziecka, mówią: wyłącz to bycie, zamiast powiedzieć: synku, usiądź i poopowiadaj mamie o tej swojej muzyce. My się nie interesujemy swoimi światami. Wszyscy Państwo, którzy macie małe dzieci, pamiętajcie, że jak dziecko przychodzi do mamy, mówi: mamo, a ktoś tam pił wódkę, a ktoś tam pił narkotyki, brał narkotyki. Pamiętajcie, dopóki dziecko o czymś opowiada, to tego nie robi. I nie wolno dziecku mówić: nie mów o tym w ogóle, zabraniam ci o tym mówić. Nie, nie, niech mówi, niech opowiada, co przeżywa, niech słucha, niech żona słucha męża, mąż słucha żony. Natomiast my się często tak zamykamy w swoich światach, właśnie nie ma takich opowieści przy stole. Telewizor króluje i koncentruje uwagę wszystkich, także zwracam tylko uwagę na to, jakie to jest ważne w rodzinie, wśród przyjaciół, że usiąść i opowiedzieć, co się przeżywa. Chociażby nie ten drugi człowiek mówił: proszę Państwa, wy wychowujecie dzieci jako rodzice, dziadkowie, my księża jako duszpasterze. Wiem, że to jest takie trudne, wysłuchać kogoś, kto przychodzi i mówi o problemach, może dla nas no właśnie po prostu nudnych. Ale pamiętam słowa jednego księdza, mówił: księża, słuchajcie ludzi, słuchajcie młodzieży, chociaż wam opowiadają o swoich miłostkach, niemiłostkach. Jak wy ich nie wysłuchacie, to ci z sekty ich wysłuchają. I może właśnie dlatego, że w naszych rodzinach nieraz nie ma takich sytuacji, zebrali się i opowiedzieli wszystko, co zdziałali, tyle ludzi szuka gdzieś w pokrętnych miejscach wysłuchania głodu swojego serca. To taka tylko pierwsza uwaga. Natomiast chciałbym się dzisiaj skoncentrować na drugim zdaniu, kiedy Jezus mówi: pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Wypoczynek, problem jak najbardziej na czasie. Proszę zwrócić uwagę, że Jezus nie mówi: no to jak chcecie, to może sobie odpocznijcie, no to proponuję wam odpoczynek, idźcie, nakaz. Kochani, my nieraz traktujemy wypoczynek to coś takiego mniej poważnego. Poważne to jest praca, obowiązek, a wypoczynek, rekreacja. To tak trochę z przymrużeniem oka. Otóż proszę zwrócić uwagę, że Boży nakaz dotyczy nie tylko módl się i pracy, ora et labora, ale i wypoczywaj. Jeszcze raz przypomnę tutaj słowa świętej pamięci księdza Jerzego Chowańczaka, wieloletniego proboszcza w parafii świętego Michała w Warszawie, który, pamiętam, mi kiedyś powiedział: jeśli spotkasz człowieka, który mówi do ciebie z dumą: ja już 10 lat nie byłem na urlopie, to uważaj, masz przed sobą niebezpiecznego człowieka, który nie panuje już nad sobą, jest zniewolony i w imię tego niepanowania może krzywdzić innych dookoła. Pamiętam te słowa. Uważaj na ludzi, którzy się szczycą tym, że nie odpoczywają. Jezus mówi, tylko że Jezus zaskakuje tutaj. Mówi: idźcie, odpocznijcie, ale nie mówi zgodnie z trendami chyba ogólnoświatowymi, jak ludzie odpoczywają. Nie mówi: no to idźcie sobie gdzieś nad wodę, chłopaki, popływać. Płód taki miły, prawda? Nie mówi: idźcie sobie z przyjaciółmi tam gdzieś się wykąpać. Tak ludzie odpoczywają. No. Nie mówi: idźcie, zróbcie ucztę. Dzisiaj jak się chce wypocząć, to się często znajomych na grilla prosi, prawda? Grupa, towarzystwo, znajomi, no i coś pojeść, wypić. Tylko Jezus mówi: idźcie, odpocznijcie sobie osobno na miejsce pustynne. chciał się powiedzieć, Panie Jezu, taki odpoczynek, wypożyczalni kajaków nie ma, i bilarda nie ma, i grilla nie ma, no to jak na pustyni odpoczywać? Ale dlaczego tak Jezus mówi? Otóż Jezus jest, przepraszam, jak dobry mechanik. Wie, że jeśli mechanizm zaczyna źle funkcjonować, to trzeba go rozebrać na części pierwsze i naprawić go w fundamentach. W fundamentach go naprawić. Na pustyni można spotkać dwie osoby. Samego siebie i Boga. Jeśli się jest samemu na pustyni, to można spotkać samego siebie i można spotkać Boga. I Jezus chce nam powiedzieć. Przyczyną naszego zmęczenia największego jest to, że my nie mamy kontaktu sami z sobą. My mamy kontakt z naszymi myślami, z tym wydziałem propagandy, o którym często wspominamy. I my naszą tożsamość określamy na podstawie relacji z ludźmi i na podstawie porównywania się, na podstawie względnego przystawiania się do innych. Proszę Państwa, zaczynacie dzień, chodzicie do biura, na uczelnię, a ktoś mówi, wiesz co, Aleś wczoraj dał flamę, po prostu zarwałeś robotę, nie zrobiłeś czegoś. I poniedziałek rano, 8, pierwsze słowa, które spotkałem, już mam dole. No tak, jestem do niczego. Oczywiście, poznali się panie, wszystko się wydało. No zawsze wiedziałem, że jestem głupi. A wystarczy, żebyśmy weszli, spotkali inną koleżankę, która mówi, świetnie wyglądasz. Ale naprawdę odwodniałeś, wypocząłeś, po urlopie jesteś rewelacyjny. Mówimy, no jestem świetny. Proszę zwrócić uwagę. My nie jesteśmy przekonani, jaki ja jestem. Czy jestem świetny, czy jestem dno. My musimy od kogoś coś usłyszeć. Ktoś nam nada imię. I nadają nam imiona. Prawda? Porównywanie się nieustanne. No. Dopóki się czymś cieszymy, dopóki nie zobaczymy, że znajomy ma to lepsze. Życiem innych ludzi. Wielu ludzi nie wie, co ma zrobić w wakacje. Gdzie jedziesz? No to jedź ze mną. Tak jechać z tobą, to pojadę z tobą. Bo on tam jedzie, to ja też jadę. Bo on mi powiedział, że tam jest fajnie, to ja już od razu mu wierzę. Często są rozczarowania. Jezus mówi, słuchaj, znajdź siebie, bo powtarzam Państwu raz jeszcze, najbardziej nas męczy życie niezgodne z naszą naturą. Przepraszam, to tak jakby kotu kazać pływać, rybkę wsadzić do budy i kazać szczekać. Niekiedy człowiek ma strukturę baletnicy, jest subtelny i delikatny, a prowadzi życie boksera czy tragarza i jest umęczony tym. Mówiłem to Państwu dwa tygodnie temu, że pycha nas męczy. Nieprawdopodobnie nas męczy. Jezus mówi, znajdź samego siebie, odszukaj, pogadaj sam z sobą. Wiecie, co nas męczy? Krzyczenie na siebie nas męczy. Ciągłe niezadowolenie z siebie. Przez to, że żyjemy, w snach się to nieraz objawia. Ludziom się śni. Śni mi się, że z Pana, że lecę, że ktoś mnie goni i już mnie ma dogonić. Mi się to raz na tydzień śni. Uciekasz przed samym sobą. Jezus mówi, nie wypoczniesz. Żaden gryj ci nie pomoże. Żadne pływanie w basenie, żadne Gran Canary ci nie pomogą, jeśli nie odnajdziesz samego siebie i nie wrócisz do swojego domu. Proszę Państwa, na pewno Wam się zdarzyło być na jakimś przyjęciu w towarzystwie, albo za wysoki to był poziom jakiegoś tam highlight, albo w towarzystwie, które było, przepraszam, za prymitywne i mówię, cały wieczór z nimi siedziałem, Jezu, jak ja się umęczyłem, te ich teksty, te ich dania, te ich dowcipy. Proszę Państwa, to, że ktoś jeden wieczór się umęczy, ale są ludzie, którzy w ogóle weszli nie w swój świat. Już od 20 lat żyją nie w swoim świecie i się potwornie męczą. I nawet im do głowy nie przyjdzie, że coś jest nie tak. Jezus mówi, słuchaj, idź na pustynię i znajdź siebie. Dopiero wypoczniesz. Jezus jest mechanikiem, który nie mówi, odmalujmy tam byle jak, pochlapmy to lakierem, tylko mówi, trzeba rozebrać silnik i zobaczyć, co jest w silniku. Jezus, powtarzam, ciągle nam chce nas doprowadzić do samych siebie przez nieszczęścia. Kochani, ile razy słyszycie o sytuacji, młody chłopak, młoda dziewczyna, student, studentka, dziecko 5-letnie, nagle nowotwór, no potworna sprawa, cierpienie. I ludzie pytają, dlaczego, co Pan mógł, jak Pan Bóg mógł doprowadzić. Ale ja się nieraz zastanawiam, co Pan Bóg miał zrobić, jak widzi, że cała rodzina katolicka i porządna wędruje mu do piekła. No co byście zrobili, no? Niekiedy ostatnia szansa, żeby potrząsnąć tymi ludźmi, żeby się oni dowiedzieli, kim są. Niekiedy Bogiem głowy domu Pana jest praca, czy prawda, może być jakiś flirt, Pani domu tylko się porównuje i patrzy, czy jej dzieci są lepsze od dzieci sąsiadów. Dzieci żyją w jakiejś płyciźnie, chodzą w niedzielę do kościoła, nie kłócą się, tam żadnego pijaństwa nie ma, żadnych strat nie ma, my jesteśmy porządną rodziną. A Bóg mówi: ludzie, wy nie wiecie, kim jesteście. I zaczyna się budzenie ludzi ze snu. Ja myślę, że nie jestem Panem Bogiem, ale czuję to, że w wielu przypadkach nasze nieszczęścia, kradzieże, wypadki samochodowe, jakieś zdrowotne kłopoty, to jest, że Bóg chce nas doprowadzić. Słuchaj, przyjaciół się poznaje w biedzie. Nie jeden ojciec się dopiero sprawdził, jak mu się dziecko rozchorowało. To się zaczął zastanawiać, jakim on jest ojcem. Czy te pytania, no, które są dla mnie fascynujące. Wczoraj mieliśmy wspomnienie Marii Magdaleny w kościele rzymskokatolickim. Maria Magdalena idzie rano do grobu, grób jest pusty, ona płacze, a Jezus pyta ją dwa razy: dlaczego ty płaczesz? No proszę Państwa, idźcie na cmentarz, ktoś płacze na pogrzebie dziecka, a zadajcie mu pytanie: a dlaczego ty płaczesz? No czy wariat jesteś? No. Jezus takie stawia pytania. Jezus pyta: a kogo ty szukasz? No i to kogo szuka? Bo proszę Państwa, to jest bardzo głęboki problem, dlaczego ludzie płaczą na pogrzebach i za czym płaczą. Dziewczynę rzucił narzeczony i ona płacze. I to jest bardzo skomplikowane, za czym ona płacze. Bo ona może płakać ze złości, że to nie ona go trzyma w ręku, tylko on ją zostawił. Boże, ona może płakać z wściekłości, co teraz powie koleżanką. Wszystkie już za mąż powychodziła, mnie ostatnia szansa wczoraj zostawiła. Przepraszam, my mamy takie labirynty. Oczywiście wydział propagandy natychmiast wydał oficjalny komunikat dla prasy. Jezus stawiał najbardziej, wydawał się: Judaszu, po coś tu przyszedł? Chory człowieku, co chcesz, abym ci uczynił? Pytania Jezusa na pierwszy rzut oka, to ten Pan Jezus jest jakiś nierozgarnięty. Co on za pytania stawia? Jakby nam Pan Jezus dał listę odpowiedzi na pytania do was i do mnie, po coście na 15 przyszli do kościoła, to byśmy mieli naprawdę wrażenia ogromne. Po co tu jesteśmy? I proszę mi wierzyć, Państwo, jesteście tu bardzo z różnych powodów. Jezus chce, żebyśmy doszli do siebie, ponieważ my często żyjemy pod prąd. To kręcenie, kombinowanie, ono ma bardzo różne przyczyny i z różnych rzeczy wynosi. Sprawia, że jesteśmy umęczeni, udręczeni. My nie znamy instrukcji często samych siebie i źle siebie samych, mówię to prowokacyjnie, używamy. Ja Państwu kiedyś mówiłem o pewnym człowieku, który się wybrał do Gdańska samochodem, kupił sobie Fiata 125P, wtedy w 70-tych latach, no to szczyt techniki motoryzacyjnej, wrócił z Gdańska i go znajomi pytają: jak się do Gdańska jechało? No świetny samochód, ale co za przyspieszenie, szybkość. Tylko trochę niewygodne jest, że jak się jedzie na długi, to cały czas tą bajkę trzeba ciągnąć do siebie. Oni mówią: ty stary, to trzeba tak opuścić na dół i to się samo świeci. Tak? A ja 800 kilometrów te światła tak trzymałem za rękę, jedną ręką kierowałem. Proszę mi wierzyć, proszę Państwa, że wielu ludzi trzyma niepotrzebnie jakąś, przepraszam, bajkę, umęczą się, udręczą, a Jezus mówi: ty, to trzeba na dół opuścić. I dlatego Jezus chce nas doprowadzić, żebyśmy przestali się bez przerwy porównywać, analizować z innymi, jaki jestem, co mam, jak wypadam, co mnie myślą, tylko idź i poznaj samego siebie, a poznaj mnie ze sobą. Wiele powodów, my często nie mamy pojęcia, dlaczego coś się w naszym życiu dzieje. Dlaczego to moje ja z środka tak się zachowuje, tak się wścieka, tak pożąda, tak kłamie, tak kręci. I dopóki nie znajdziemy tych przyczyn, nic nas nie wyciszy. Nic nas nie wyciszy. Ojciec Pelanowski w jednym ze swoich ewangelicznych rozważań opisuje sytuację, tragedię rodzinną. I ci ludzie pewnie do dziś nie wiedzą, dlaczego to się stało, ale zaczęło to się... On oczywiście wychwytuje tylko pewien element przyczyn. Pewna pani dzwoniła codziennie do swojego 50-letniego syna z zapytaniem: synku, jak tam wszystko się układa? Jak odkładała słuchawkę, to za godzinę lęki ją brały jeszcze większe, że się źle. I dzwoniła do syna drogi. Kiedy synuś wyczuł, że ma mamusię w ręku, zaczął ją z renty czy emerytury po prostu łupić do końca. No to kiedy ona już uzależniła go od tej swojej emerytury, on jej prawie całą dawała, to czuła się we władzy, że ona ma coś do powiedzenia. Synek już brał pieniądze, musiał mamy słuchać. To mamusia zaczęła mu rozbijać małżeństwo i całe wykłady na temat, jakim twoim żona jest potworem, mówić. Kiedy brat, drugi syn tej pani, widział, jak mamusia ma problem tylko z tym jednym synem, zrozumiał, że jest przez matkę niekochany i nie chciał uwierzyć, że jakakolwiek kobieta go pokocha, i został homoseksualistą. Proszę Państwa, tam się zrobił dramat potworny. I oni do dzisiaj nie wiedzą, co się stało w ich małżeństwie, bo każdy z nich działał w uzależnieniu, w jakimś lęku, w jakiejś złości, w jakiejś kontrze na drugą osobę, albo w zniewoleniu drugą osobą. Jeszcze raz powtórzę, Jezus dlatego mówi: idź na pustynię i odpocznij. My się boimy pustyni, my się boimy ciszy, my się boimy prawdy, tak jak to często tu mówię, tych zdjęć się boimy, swojego głosu nagranego, że ktoś ci powie: no stary, mówi się o tobie, wiesz, wczoraj na imieninach to z godziny o tobie mówiono. Jezus Maria, co mówiono? Co? Mów szybko. Co mówiono? Nie, no dobrze, o, użył. A proszę zwrócić uwagę na niepewność. Nie jesteśmy pewni siebie. Co o mnie mówiono? Jesteśmy uwikłani w różnego rodzaju pragnienia, prawdziwe i fałszywe. Jak powiedział kiedyś profesor Świeżawski, szczęście w życiu człowieka jest to stan, który mają niektóre dzieci do 5 roku życia. A po 5 roku życia zaczyna się zazdrości, plany, pragnienia, urazy, jakieś emocje zdrowe czy niezdrowe. I kochani, teraz będzie ważne zdanie. Te nasze zamieszanie w życiu wewnętrznym, którego jestem przekonany wielu z was doświadczy, to nasze niezadowolenie z tego, jak się sprawy układają, są ostatnie sygnały Pana Boga z tamtego świata, który próbuje nas ratować. Wiecie, my się fascynujemy wszelką jakimś innym światem, obce, jakieś sensacyjne rzeczy, o, inny świat, drugiego świata. Otóż sygnałem z drugiego świata, z tego nadprzyrodzonego świata, jest bardzo często tęsknota naszego serca, że czegoś nam brakuje. Ja to już powiedziałem was 3 tygodnie temu z tego miejsca, że pod wpływem pewnych lektur i przemyśleń ja trochę zmieniam zdanie na temat tego, że ludzie narzekają. Kiedyś to bardzo krytykowałem, bo w tym jest i pycha, i materializm. Ale z drugiej strony Bogu dzięki, że ludziom czegoś brakuje. Właśnie problemem jest to, że wielu ludzi jest zadowolonych ze swojego życia, a narzeka tak, bo taka jest moda. Ale to dobrze, że my się na tym świecie źle czujemy. Że czegoś nam brakuje. Ja pamiętam, jak przeczytałem kiedyś o panu, znanym aktorze, państwa na pewno też z sympatią dużo wzbudzający, panu Janu Himmelsbachowi, wspomnienie o panu Janie Himmelsbachu, który jak wiemy przyjaźnił się z panem Maklakiewiczem. Jak Maklakiewicz umarł, to Himmelsbach dzwonił do jego żony, no być może często po jakimś kielichu, i mówił, że chciałbym rozmawiać ze Zdziszkiem. A ona powiedziała: panie Janku, Zdzisław już nie żyje ponad rok. No wiem, kurczę, ale nie mogę się przyzwyczaić. Proszę państwa, czujecie, że coś nam brakuje? Ja czytałem o ludziach, którym się nieraz amputuje rękę, że oni przez jakiś czas, jeszcze kiedy ktoś zamyka drzwi, odsuwają się, żeby ktoś im nie przyciął ręki, a oni już tej ręki nie mają. Czy nie czujecie się, że my mamy wrażenie, że jakbyśmy byli wydziedziczonymi królami? Ciągle nam coś nie pasuje. No, marzymy o tym telewizorze, o pracy, o wyjeździe i jedzie, przyjeżdżamy, no niby wszystko jest. Ilu ludzi mi to mówi? No proszę księdza, no niby wszystko jest. No żona dobra, no dzieci jakieś tam chodzą do szkoły, no ma człowiek to mieszkanie, ten samochód, praca. Księdza, momentami po prostu wymiotować się chce. Wiecie dlaczego? Bo ty nie jesteś stąd. Ciebie wydziedziczyli i twoja dusza to pamięta. Twoja dusza to pamięta. Serce właśnie ma swoje sprawa, o których nie wie rozum. I najgorszą rzeczą, właśnie teraz będę trochę przeczuł sam siebie z pewnych myśli, które mi się wydaje, że mówię nieprecyzyjnie. Najgorszą rzeczą jest się przyzwyczaić i powiedzieć: jest mi super i mi niczego nie brakuje. A proszę zwrócić uwagę, jak my się przyzwyczajamy. Włączamy dziennik, kobieta tam sobie robi kolację, facet sobie coś jeszcze i słuchamy w dzienniku. W Libanie zginęło 25 osób. Codziennie w Afryce z biegunki ginie 6 tysięcy ludzi. Wybuchła bomba w Iraku, a my tak sobie paznokcie przycinamy. Prezenter w dzienniku mówi: dobranoc państwu, dziękujemy za uwagę. Zapraszamy państwa jeszcze na program o 11 o przemocy wśród dzieci. My mówimy: o, będzie ciekawe chyba. Zauważyliście państwo, jak myśmy się przyzwyczaili? I błogosławieni ci, którzy się nie przyzwyczaili, którym ciągle się coś nie podoba, którzy czują: kochani, ty nie jesteś z M3 na Ursynowie. Ty nie jesteś z Warszawy. Przepraszam, to właśnie świadczy o naszej wielkości, że znamy swoją nędzę. Z jednej książki wypisałem cytat. Wielkość człowieka polega na tym, że zna on swoją nędzę. Drzewo nie ma poczucia nędzy. Znać nędzę nie znaczy przestać być nędznym, lecz zarazem czyni nas to wielkimi. Nasza nędza to nędza wydziedziczonego króla. Proszę Państwa, wielu ludzi teraz tak bardzo podnosi zwierzęta, że to takie te zwierzęta to mądre, genialne. Zwierzęta nie czują swojej nędzy. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem i jeździłem do znajomych na Mazury, to gospodyni wylewała pomyje świniom i świnie się z hukiem, piskiem i kwikiem rzucały na to koryto. I ona tak pedagogicznie do mnie podchodząc mówiła, widzisz Piotruś, jakie świnki mają apetyt? Pamiętaj, żebyś ty nie grymasił, żebyś zawsze miał taki apetyt. No jak widać, to wszystko, ja sobie zapamiętałem to dokładnie. Mam apetyt bardzo dobry. Ale proszę Państwa, czy Państwo sobie wyobrażacie sytuację, że się wylewa pomiję do tych świn, one się rzucają, a jedna świnia stoi tak, patrzy gdzieś bez kres, mówi, taki mam kryzys egzystencjalny teraz. Proszę Państwa, nie. Świnia, jeśli jest zdrowa, rzuci się do koryta z kwikiem i będzie jadła pomyje, a my nie. A ty jedziesz na wesele do znajomego, no coś jest nie tak. No z żoną niby dobrze, no wszystko, a mówisz, a powiesił mi się. Dobrze, to zawsze z tym wieszaniem to może nie dobrze, ale dobrze, że tęsknisz. I nie zabijaj tego w sobie. Dlaczego? Bo po tych tęsknotach dojdziesz do prawdy i do Boga. Po tych tęsknotach, jeśli będziesz uczciwy. Wielu ludzi schodzi i nie zejdzie do prawdy o sobie, tylko myśli, że to już jest prawda, prawda? Człowiek tęskni za kimś, za jakąś nieznaną rzeczywistością, spotka chłopak dziewczynę i mówi, ona jest moim światem. Facet, z całym szacunkiem dla tej dziewczyny, znalazłeś bajoro, a myślisz, że to jest morze. Ile babć mówi, ten mój wnusio, to jest moje życie. A jak wnusio jest twoje życie, to weź mi na takie życie, jakie cię wnusio da. Chrystus jest twoje życie. Nie zatrzymujmy się przy żadnym bajorze, tylko idźmy dalej za pragnieniami. Jezus powiedział, jeśli będziesz kochał matkę, brata, siostrę, wnusia, nie znajdziesz nieba. Idź za tęsknotami. To są szalone słowa. Chrystus nam powiedział prowokująco, jeśli nie znienawidzisz swojego ojca i żony, nie dostaniesz Królestwa Niebieskiego. Rozumiesz? Nie zatrzymuj się przy nikim. Musisz iść za tęsknotą. Ta tęsknota jest właśnie z innego świata. Pamiętaj, będą ślepe uliczki. Będą ślepe uliczki. No znowu mi się przypomina tutaj nasza narodowa epopeja. Cztery pancerni pies, jak to mój szef, proszę Państwa, powiedzieć, żeby te trzy czerwone serie na śluzą wystrzelili. A Janek mówi, kurczę, jak on znajdzie podkowy po drodze, jak zacznie zbierać, to nie dojdzie. No. Szatan nam rozrzuca podkowy. I znalazłeś podkowy. I przestałeś iść do morza, rozumiesz? Twoją podkową są studia, kasa, praca, dziewczyna, mąż, syn, hobby, komputer, twoja uroda. To jest podkowa, którą ci rzucił szatan. Pamiętacie, co było w bajkach? Idź. Dookoła ciebie będą różne wizje, nie oglądaj się na nie, idź dalej. Jak się obejrzysz, zginąłeś. To jest chrześcijaństwo. Wielu ludzi zamieniło bajoro z morzem. Wielu ludzi przyzwyczaiło się do swojego zniewolenia. W jednym z filmów amerykańskich, którego akcja dzieje się w więzieniu, siedzi dwóch więźniów. Stary więzień, który już 20 lat siedzi w więzieniu i nowy, który siedzi 2 tygodnie. Ten stary mówi tak. Z początku tych murów nienawidzisz. Doprowadzają cię do szału. Po jakimś czasie się przyzwyczajasz i przestajesz się zauważać. A potem przychodzi dzień, gdy sobie uświadamiasz, że potrzebujesz tego więzienia, że nie potrafiłbyś bez niego żyć. Otóż to jest historia wielu ludzi. Jeden pan mi mówił, że święca, kiedy po ślubie miesiąc, dwa, ubliżyłem żonie, bośmy się pokłócili, to byłem przerażony, co zrobiłem. Następnego dnia poleciałem po kwiaty. Przepraszam ją, całowałem po rękach. Ona się rozpłakała. Obiecałem jej, że oczywiście się to nigdy nie powtórzy. No, to był dla nas wstrząs, że ja takiego słowa wobec niej użyłem. Za 10 lat strzelaliśmy z takich słów raz na tydzień. Już nie robiło to na nas większego wrażenia. A dziś nie możemy bez tego żyć. Ja rano wstaję i od razu czekam, żeby coś jej strzelić. Nie potrafię bez tego żyć. Ona też nie potrafi żyć bez zwracania mi uwagi. Bez przerwy mi zwraca uwagi. Rozumiecie, jak zaczynamy więzienie traktować jako swoją egzystencję. I to pragnienie, kurczę, nie jestem stąd, to mi nie pasuje, tak nie powinno być. Jest naszą ostatnią szansą, żebyśmy nie umarli. Idźcie za tym pragnieniem, idźcie na pustynię. Tylko my się boimy, proszę Państwa, bo pragnąć to jest nastawiać się na ryzyko rozczarowania. Jeden pan stracił pracę, całymi dniami wydzwaniał po firmach, żeby szukać. Nie tu i ówdzie zapraszali go na rozmowę kwalifikacyjną i wszędzie słyszał dziękuję. I jeden kolega mu powiedział po roku takiego szukania pracy, stary, miej nadzieję. A on powiedział, nienawidzę nadziei. Bo jak ja mam nadzieję, to szukam, a jak szukam, to dostaję po głowie. I ludzie przestają szukać. Ile dziewczyn, samotnych kobiet, samotnych pań, no mówi, no tak, chciałam się z kimś związać, ale ona już nie chce ryzykować. Tyle razy dostała po głowie, tyle razy się rozczarowała, że niektórzy nie chcą pragnąć. Ja już nie chcę pragnąć, ja już nie chcę mieć nadziei. To, co ja nieraz mówię do kogoś, słuchaj, jedź na rekolekcję, tyle, zapisz się do grupy religijnej, tyle, grupy. Jedź jeszcze do jakiegoś księdza psychologa, a rozmawiam z księdzem i z siostrą psychologa. Nic, boję się już ryzykować. To ja już wolę siedzieć w domu, bez pragnień. Właśnie więzienie stanie się moim domem i moją rzeczywistością. Rozpacz jest losem pragnącej duszy. Przepraszam, no, jak się patrzy na koty, świnki, krowy, to pozazdrościć pewnie, jeśli chodzi o spokój życia. Krowa się ma i potem przeżywa po południu sobie krok. My chodzimy, biegamy, szukamy, coś nam nie pasuje, ale powtarzam Państwu, to jest nasza ostatnia szansa pójść za pragnieniem serca. Chociaż radość i ból są to siostry nierozłączne. I odnaleźć samego siebie. Wiecie, po czym można poznać, że my ciągle czegoś pragniemy, bo dzięki, ale że nie możemy znaleźć źródła? Po wściekłości. Panowie, ile razy jedzie się samochodem, ktoś zajedzie drogę. Nawet się nie zdążymy zorientować, skąd to poszło. Tu nie chodzi o to, że ktoś nam zajechał. My czekamy na wyrzucenie bólu, że mamy niespragnione marzenie. Ile razy dziecko rozleje zupę przy stole. Matka jak kuchnie. Całą litanię, cały wybór. Skąd się to wiecie? Czy naprawdę chodzi o ten kawałek obrusy? Ja Państwu kiedyś mówiłem, że gdyby to gość wylał tą zupę, to byśmy powiedzieli, oj, nic się nie stało. Prawda? To nie chodzi o obrus. To chodzi o to, o czym mówi Pismo Święte. Skąd się biorą kłótnie między wami? Nie skąd inną, tylko z waszych pragnień, które walczą w waszych członkach. Pożądacie, a nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie kłótnie, a nie posiadacie. Świat ciągle nie nagina się do naszych pragnień, nie jesteśmy wściekli. Chodzisz na pocztę, spieszysz się, kolejka długa. Idziesz do lekarza, twojego lekarza nie ma na urlopie. Dziecko twoje zdawało egzamin, no oblało, będzie musiał jeszcze raz zdawać, trzeba przemeblować całe wakacje. I ciągle nam się nasze pragnienia nie realizują i chodzimy podminowani. Typową reakcją na rozpacz i smutek jest mordercza wściekłość i chcemy, by ktoś za to zapłacił. Najczęściej płacą najbliżsi. Mąż, żona, dzieci. Za naszą rozpacz i wściekłość, która wynika z niezrealizowanych pragnień. Kierkegaard powiedział, uraza jest kłębiącą się złością na nasze stłumione pragnienie. I kończąc, zasugeruję kierunek odpowiedzi na to pytania, bo ja pewien cykl z tymi pragnieniami tak próbuję tu sklecić na tych naszych mszach o 15. Dzisiaj w refrenie śpiewaliśmy wszyscy. Panem pasterzem nie pragnie niczego. Jeśli pragniemy i się wściekamy, że nie mamy, to znaczy, że on jeszcze nie jest moim pasterzem. Że moim pasterzem jest praca, moje wykształcenie, media, znajomi, ale nie Pan. Ale powtarzam, nie daj Boże, żeby te pragnienia miały. Dopóki pragniesz, to żyjesz. Dopóki pragniesz, masz szansę. Więc w naszej pracy duchowej, którą wierzę, że Państwo prowadzicie, iść na miejsce pustynne osobno. To nie, pustynię można znaleźć w Parku Ujazdowskim. Pustynię można znaleźć w Ogrodzie Krasińskim. Pustynię można znaleźć u siebie na balkonie. Iść po pragnieniach i dojdziemy do swojej tajemnicy, której często od lat żeśmy się nawet nie spodziewali, że takowa w naszych sercach istnieje. Powstanie. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechświata.